Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Wierzę, że pomożecie przywrócić godność tym, którzy nie potrafią już marzyć o lepszym świecie, napisał papież do uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
Stolica Apostolska weźmie udział w międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji.
W Demokratycznej Republice Konga Kościół ubiega się o praworządność. Władze aresztowały kapłanów, siły bezpieczeństwa nie respektują neutralności budynków sakralnych.
Witamy 23 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Wierzę, że pomożecie przywrócić godność tym, którzy żyją w niepewności i są niezdolni do marzenia o lepszym świecie, napisał papież w przesłaniu na otwarcie tegorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego. Odbywa się ono w Davos we wschodniej Szwajcarii.
Jako poważne wyzwania dla rządów państw, Franciszek wskazał bezrobocie, różne rodzaje biedy i nowe formy niewolnictwa. Ku naszemu przerażeniu odkrywamy, że kwestie technologiczne i ekonomiczne zdominowały debatę publiczną z uszczerbkiem dla autentycznej troski o człowieka, pisze Ojciec Święty. Zaznaczył także, że żyjemy w czasach, w których mężczyznom i kobietom grozi zredukowanie do bycia jedynie trybami w maszynie, która traktuje ich jak elementy konsumpcji. Dlatego w tym kontekście, czytamy w przesłaniu, kluczowym jest zatroszczenie się o ochronę godności osoby ludzkiej, zapewniając możliwość jej integralnego rozwoju oraz wdrażając politykę wspierającą rodzinę. Papież podkreśla, że świat przedsiębiorczości ma ogromny potencjał do przeprowadzania zasadniczych zmian, takich jak tworzenie miejsc pracy, walka z korupcją, promocja sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwy podział zysków. Żeby tego dokonać i zapewnić przyszłym pokoleniom bezpieczną przyszłość, trzeba, aby nasz kompas był nastawiony na prawdziwą północ, czyli autentyczne wartości, zaznacza Franciszek.
Stolica Apostolska zadebiutuje w tym roku na Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji. Wystawę będzie można oglądać od 26 maja do 25 listopada. Watykański pawilon zostanie zaprojektowany na wzór kaplicy z 1920 roku, znajdującej się na tzw. leśnym cmentarzu w Sztokholmie. 10 doświadczonych architektów, pochodzących m.in. z Włoch, Hiszpanii, Brazylii, Japonii i Paragwaju, zostało zaproszonych do przedstawienia swoich projektów.
Kaplica, która często kojarzy się jedynie z przestrzenią kościelną, celowo ma być umieszczona w środowisku naturalnym i odosobnionym w lesie, który jest metaforą wędrówki przez życie. Stolica Apostolska chce w ten sposób podkreślić wagę dialogu między architekturą a duchowością, a także, nawiązując do przyrody, zwrócić uwagę na przesłanie zawarte w encyklice Laudato Si. Oficjalna prezentacja projektu odbędzie się w kwietniu.
Wyniki ostatnich sondaży przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii są alarmujące. Aż 9 milionów Brytyjczyków boryka się z problemem samotności. Dane podają, że 200 tysięcy starszych osób w ciągu miesiąca nie przeprowadziło z nikim ani jednej rozmowy, a około 5 milionów dorosłych nie ma bliskich przyjaciół. Również ich kontakty z rodziną są ograniczone. Naukowcy udowodnili, że izolacja społeczna zwiększa o 50% ryzyko przedwczesnej śmierci.
Mając na względzie te dane, premier Theresa May powołała ministra do spraw walki z samotnością. Decyzja ta odbiła się szerokim echem. Skomentował ją również prezes Papieskiej Akademii Życia, arcybiskup Vincenzo Paglia.
Problem polega na tym, że żyjemy w świecie, w którym coraz bardziej osłabia się międzyludzkie relacje, a trzeba sobie powiedzieć jasno, że to ministerstwo zostało powołane nie ze względów sentymentalnych, lecz dlatego, że osoby samotne są dla społeczeństwa obciążeniem finansowym. Życie w pojedynkę jest droższe niż życie w rodzinie, ale światu trudno zrozumieć, że warto być razem, że relacje są ważne. Świat, w którym relacje są kruche, jest światem niebezpiecznym dla wszystkich, a w szczególności dla najmniejszych, ubogich i osamotnionych.
Do pomysłu brytyjskiej premier sceptycznie podchodzi też profesor Philip Booth, angielski ekonomista i znawca doktryny społecznej Kościoła. Jego zdaniem problem samotności należałoby rozwiązywać na szczeblu lokalnym. I zamiast powoływać nowe ministerstwo, należy zacząć od parafii, stowarzyszeń i rodziny, aby walczyć z izolacją.
Moją miłością jest Maria Panna, wyznał w wywiadzie dla tygodnika Paris Match Alain Delon. 82-letni dziś nestor francuskiego kina, a w przeszłości niekwestionowany symbol męskości. Dziennikarzom zwierzył się ze swego burzliwego życia i z doświadczanej dziś samotności.
Zapytany o wiarę odpowiedział wymijająco, że nie wie, czy jest człowiekiem wierzącym. Zaraz jednak dodał, że jego miłością jest Maryja. Bo kocham tę kobietę, kocham wszystko, co zrobiła, powiedział Alain Delon. Przyznał, że z Maryją rozmawia, opowiada jej o różnych sprawach, kieruje do niej swoje prośby i pytania. A ona przynosi mi ulgę, daje mi towarzystwo, którego nie mam. Zawsze jest ze mną, słucha mnie i wspiera, powiedział Delon.
Podejmując paryskich dziennikarzy w swej wielkiej posiadłości i samotni, francuski aktor pokazał im również swą prywatną kaplicę. Zbudował ją już przed 20 laty i to właśnie w niej chce być pochowany.
Ojciec Święty spotka się jutro z przedstawicielami wyznawców jazydyzmu. Jest to religia synkretyczna, łącząca wierzenia wschodnie z elementami islamu i dlatego szczególnie zwalczana przez radykalnych muzułmanów, którzy uważają ją za herezję. Jazydzi żyją głównie w Iraku i to właśnie tam doświadczyli oni okrutnych prześladowań ze strony państwa islamskiego.
Wizyta przedstawicieli jazydyzmu w Watykanie to bardzo ważne wydarzenie, uważa kardynał Fernando Filoni, prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. W przeszłości był on nuncjuszem w Bagdadzie, a przed niespełna 3 laty udał się jako specjalny wysłannik papieża do irackiego Kurdystanu, gdzie spotkał się z wygnańcami, ofiarami państwa islamskiego. Spotkanie papieża z jazydami przypomni światu o ich tragicznym losie, mówi kardynał Filoni.
Trzeba jednak przypomnieć, że również w przeszłości papieże interesowali się losem jazydów. Już w 1927 roku Pius XI polecił dominikanom pracującym w tym regionie, by zatroszczyli się o jazydów i interesowali się ich losem. W ostatnich latach papież Franciszek w sposób szczególny zajmował się tą grupą w związku z wysiedleniami chrześcijan i jazydów z okolic Mosulu, z równiny Niniwy. Ja sam osobiście mogłem się spotkać z tymi wspólnotami, z ich przywódcami i byłem świadkiem ogromnych cierpień, których doświadczały te wspólnoty. Wiele z nich straciło swych bliskich, niektórym udało się uciec. Zasadniczo tam, gdzie chrześcijan wygnano, jazydów zabijano, sprzedawano w niewolę, zwłaszcza młode kobiety, których cenę ustalano na kilka dolarów. Kończyły one z reguły jako niewolnice seksualne, dlatego myślę, że ta wizyta przedstawicieli jazydyzmu w Watykanie będzie dla nich bardzo ważna, zwłaszcza z psychologicznego punktu widzenia, ale nie tylko. Ważny będzie również jej wydźwięk polityczny. Przyczyni się ona ponadto do umocnienia więzów wzajemnego zaufania, które już teraz są dość silne.
Franciszek to papież, który potrafi słuchać, uważa główny rabin Rzymu Riccardo Di Seni. Przyznał, że poprosił Franciszka, by nie odwoływał się do obrazu faryzeuszy jako negatywnego wzorca i jego zdaniem papież się do tego dostosował.
Główny rabin Rzymu wspomina o tym w obszernym wywiadzie dla dziennika Corriere della Sera. Wypowiadając się na temat Franciszka, Di Seni nie ogranicza się jednak jedynie do pochwał. Przyznaje, że w wielu kwestiach nie zgadza się z papieżem. Nie podoba mu się na przykład, że przedstawia on niedzielę jako zdobycz chrześcijaństwa. Jeśli wy macie niedzielę, to dlatego, że my mamy szabat, przypomina włoski rabin.
Nie ukrywa on swego rozgoryczenia z powodu odmowy uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. Przyznaje, że w kwestii migracji Żydzi doświadczają wewnętrznego rozdarcia. Z jednej strony eksodus, uchodźstwo i przyjęcie w nowym miejscu należą do historii tego narodu. Z drugiej stawiam sobie pytania, czy wszyscy muzułmanie, którzy tu przybywają, chcą respektować nasze prawa i wartości? A czy państwo włoskie ma moc, aby ich do tego zmusić? Niestety na oba pytania muszę odpowiedzieć negatywnie, dodaje Di Seni i przyznaje, że bardzo go to niepokoi. Europa narodziła się po Auschwitz, nie chciałbym, aby skończyła się na nowym Auschwitz. Nie wiem, kto tym razem byłby ofiarą. Wiem, że niekontrolowana migracja może sprowokować reakcję w postaci nietolerancji i dotknie ona również nas, być może jako pierwszych, powiedział główny rabin Rzymu.
6 osób zabitych, ponad 70 rannych, 115 aresztowanych, wśród nich 10 księży i 2 siostry zakonne. To smutny bilans ostatnich pokojowych marszów organizowanych przez chrześcijan w Demokratycznej Republice Konga. Według noty opublikowanej przez tamtejszą nuncjaturę apostolską, policja i wojsko atakowały także kościoły. Na przykład w Bujimai, w środkowej części Konga, zaatakowano ludzi modlących się w tamtejszej katedrze w czasie mszy świętej.
Natomiast wczoraj w diecezji Butembo Beni porwano księdza, który był odpowiedzialny za diecezjalne gospodarstwo rolne oraz 5 jego pracowników. Pracującego w Demokratycznej Republice Konga księdza Faustina Turko zapytaliśmy o przyczyny organizowanych przez chrześcijan manifestacji.
Chrześcijanie odwołują się do porozumienia politycznego podpisanego w dzień świętego Sylwestra 31 grudnia 2016 roku. Wtedy to przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych dzięki mediacji konferencji episkopatu zdołali podpisać ugodę, która miała położyć kres niepokojom społecznym. Teraz więc, gdyby chrześcijanie nie reagowali, to ich milczenie mogłoby być uważane za współudział w zakulisowych rozgrywkach, których nie można akceptować. Nie jest to więc walka z rządem. Nie dotrzymuje się zawartej umowy, która była reprezentatywna dla wszystkich zainteresowanych stron. Pragniemy bronić godności człowieka oraz domagamy się przestrzegania umowy. W tym kontekście nawet niekatolicy doceniają odwagę i determinację chrześcijan, którzy w imię wiary bronią praw człowieka.
W Kaszmirze na północy Indii grupa 300 hinduistów spaliła kościół należący do wspólnoty zielonoświątkowców. W wyniku ataku rannych zostało kilkunastu chrześcijan. Zniszczono także pobliskie sklepy, których właścicielami byli wyznawcy Chrystusa. Do rozboju doszło w wyniku niesprawiedliwego oskarżenia zielonoświątkowców o siłowe nawracanie ludzi.
Przewodniczący Rady Chrześcijan w Indii przyznaje, iż żyją oni w klimacie prześladowania i przemocy. Obawiają się, że będą zmuszani do przejścia na hinduizm. Żyjemy między młotem a kowadłem, prześladowani z jednej strony przez radykalnych hinduistów, a z drugiej przez fanatycznych muzułmanów, stwierdził Sajan George.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Lublińcu na Śląsku odbyły się uroczystości pogrzebowe biskupa Eugeniusza Jureczki, pierwszego biskupa diecezji Yokaduma w Kamerunie. Hierarcha należał do zgromadzenia misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Nieprzerwanie przez 49 lat pełnił posługę misyjną w Kamerunie, a przez 26 lat był pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji Yokaduma. Zmarł 16 stycznia. Wyrazy współczucia z powodu śmierci biskupa Eugeniusza na ręce przełożonego prowincjalnego polskiej prowincji misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej przesłał arcybiskup Stanisław Gondecki. Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że zmarły był niestrudzonym głosicielem Bożego Słowa i Bożej Miłości, kwintesencją tego, co znaczy być misjonarzem. Trumna z ciałem świętej pamięci biskupa Jureczki zostanie przetransportowana do Kamerunu. Hierarcha spocznie w diecezji Yokaduma. Spotkania grup modlitewnych, czuwania, kongresy oraz pielgrzymki to tylko niektóre wydarzenia roku jubileuszowego stulecia otrzymania stygmatów przez świętego ojca Pio oraz 50-lecia jego śmierci. Organizatorem ogólnopolskich wydarzeń, na ich hasło wybrano słowa do nieba z ojcem Pio, jest prowincja krakowska zakonu braci mniejszych kapucynów, mówi brat Tomasz Duszyc, asystent prowincjalny grup modlitwy ojca Pio.
Tak rozbudowane, zakrojone na szeroki jakby skalę obchodu jubileuszu ojca Pio, myślę, że z jednej strony to jest też owoc tego, jak już ojciec Pio jest znany i kochany w Polsce. To jest jakby, to się rodzi jako coś oczywistego dla nas, że chcemy świętować naprawdę na wszelkich możliwych polach, we wszelkich możliwych miejscach.
Ogólnopolskie obchody stulecia otrzymania stygmatów przez świętego ojca Pio oraz 50-lecia jego śmierci potrwają do 8 grudnia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.